będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witamy i pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiaj proponujemy temat Zesłańcy Sybiru, historia i pamięć. Temat jak najbardziej aktualny dzisiaj, ponieważ 82. już rocznicę pierwszej masowej wywózki Polaków na wschód dzisiaj właśnie przeżywamy. I w kontekście również Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku będziemy ten dzisiejszy dzień, wieczór na naszych antenach przeżywali. Bardzo miło mi gościć na naszej antenie w tej pierwszej części panią Monikę Szarejko, która jest kierownikiem działu wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Witam serdecznie pani Monika.
Szczęść Boże, witam wszystkich odbiorców.
Tło też no, już dużo mówi i robi wrażenie. To jest choćby taki mały wycinek tego, co w Muzeum Sybiru w Białymstoku pewnie zobaczyć można. Zapraszamy oczywiście do odwiedzenia tego muzeum już teraz naszych widzów i słuchaczy. Pani Moniko, chciałbym zacząć od tego takiego nakreślenia troszeczkę tła historycznego, ponieważ no, myślę, że nasi widzowie, słuchacze mają świadomość, co to były wywózki na Sybir, jak one wyglądały, kiedy się zaczęły, ale gdybyśmy mogli powiedzieć, może też z myślą o trochę młodszym pokoleniu, dzisiaj 82. rocznica tej pierwszej wywózki, taki symboliczny moment wspominamy, ale wiemy, że te wywózki były też nieco wcześniej, taki szerszy kontekst, ale i nieco później, więc gdyby można było w kilku słowach powiedzieć, dlaczego akurat dzisiaj te rocznice przeżywamy i jaka skala była tych wywózek na Syberię?
Rzeczywiście my dzisiaj obchodzimy 82. rocznicę pierwszej masowej wywózki lutowej z 1940 roku. Natomiast nasze muzeum oświetla też kwestie zesłań XIX-wiecznych, jakby pokazując wcześniejsze losy Polaków związane z Syberią. Tak naprawdę nasza wystawa odwołuje się w kontekście Sybiru aż do wieku XVI. Natomiast rozumiem, że dzisiejsza data i okoliczności no, jednak skłaniają nas do tego, żeby więcej czasu poświęcić tym wywózkom XX-wiecznym, począwszy od pierwszej lutowej, która w nocy z 9 na 10 lutego zaskoczyła tych wszystkich ludzi, którzy zostali nakreśleni na listach. Wywózki były planowanym działaniem władz radzieckich. Był to proces przygotowany już od grudnia 1939 roku. Także władze doskonale wiedziały, co i jak mają robić. Natomiast ludność, polscy obywatele byli bardzo zaskoczeni. Stąd też duża śmiertelność tej pierwszej wywózce, nieprzygotowanie, panika. Zresztą ludzie ci byli dosłownie wyrwani ze snu zimą. Często były to rodziny liczące kilka osób z dziadkami, z dziećmi, z osobami dorosłymi. Wszyscy ci, którzy należeli do rodziny, byli pakowani, dowożeni oczywiście do punktu przeładunkowego i następnie wysyłani wagonami na wschód. Na spakowanie się mieli bardzo niewiele czasu, bo było to czasami pół godziny. Oczywiście pakowali się w popłochu, widząc broń osób, które po niej przechodziły. Nie wiedziały tak naprawdę, co mają zabrać. Czasami poza poganianiem bystrej, tak słyszeli, żeby zabierali ciepłą odzież, żeby zabierali narzędzia, które miały pomóc im przeżyć w trudnych warunkach. Ci ludzie pakowali się dość bezwiednie, dlatego brakowało im później ciepłych ubrań, jedzenia. Malutkie dzieci często nie przeżywały. No i ta temperatura tamtej lutowej nocy spadała poniżej minus 30. Stąd też no, bardzo trudne warunki wywózki. No i to zaskoczenie, tak? Kolejne wywózki roku 40, to wywózka kwietniowa. Tutaj była skierowana w rodziny tych osób, które zostały aresztowane i ich los niestety rozstrzygnął się w ramach zbrodni katyńskiej. Tutaj większość transportów stanowiły kobiety. To również był bardzo, bardzo trudny transport na wschód, dlatego że te kobiety były słabe, były z dziećmi, towarzyszyły im też osoby starsze i następnie na zesłaniu miały ogromne trudności, by poradzić sobie z przeżyciem. No, osamotnione, bez mężczyzn, same musiały zawalczyć i o wyżywienie tych dzieci i o utrzymanie siebie przy życiu, bo przecież te dzieci bez matek no, nie były w stanie funkcjonować w tak trudnych warunkach. Trzecia deportacja z czerwca 1940 roku, ona objęła głównie te osoby, które uchodziły z ziem centralnych i zachodnich. Mam tu też na myśli Żydów, którzy stanowili sporą grupę osób deportowanych na wschód. I czwarta deportacja już w czerwcu 1941 roku. Ta deportacja objęła tak zwane obszary zachodniej Białorusi, zachodniej Ukrainy, Wileńszczyzny. Stamtąd wywieziono co najmniej 40 tysięcy obywateli w tej ostatniej wywózce. I była to też trudna wywózka, dlatego że wiele transportów nie dotarło na wskazane miejsce, a to z tego powodu, że wybuchła wojna. Te transporty oczywiście spotykał ostrzał niemiecki. Także losy wszystkich ludzi, którzy zostali skazani na deportację, no, były bardzo tragiczne.
Tak, wojna rzeczywiście z perspektywy Rosjan zaczęło się w 1941 roku. To też jest no, przedziwne i ciekawe z jednej strony. Natomiast jaka skala tych wywózek? Ile osób, czy są takie szacunki jakieś miarodajne, czy bardzo precyzyjne, które mogłyby nam pomóc w określeniu, ile osób zostało deportowanych, zostało wywiezionych na Syberię w ciągu tych czterech wywózek, o których pani wspomniała?
Wszystkie dokumenty, jakie udało się do tej pory zbadać, policzyć pod okiem historyków, mówią przynajmniej o 330 tysiącach osób wywiezionych. Natomiast jeżeli chodzi o skalę represji sowieckich, oczywiście mówimy tutaj o co najmniej milionie. Zatem jakichkolwiek liczb byśmy też nie użyli, czy osób deportowanych, czy represjonowanych, no to ta skala działania władzy sowieckiej była rażąca.
Samo zaplanowanie tego wszystkiego, pamiętamy 39 rok, jesień, 17 września, kiedy Rosjanie zaatakowali Polskę. Od września do lutego, do tej pierwszej wywózki jest kilka miesięcy, więc to też bardzo krótki czas i w tak bardzo krótkim czasie zaplanowana no, potężna wywózka wielu set tysięcy, czy nawet ponad miliona naszych rodaków. No właśnie pytanie, dokąd? Czy to były miejsca przygotowane? Czy to były jakieś obozy? Czy określone kierunki tej wywózki? Czy po prostu no, wyrzucano ludzi z pociągów gdzieś tam w stepie, czy później w tajdze?
Te miejsca były przygotowane o tyle, że każdy transport no, wiedział, w jakim kierunku jedzie. Jego uczestnicy, ludność nigdy nie wiedziała, gdzie trafi. Najczęściej trafiali w nieznane zupełnie im miejsce, oznaczone numerem i przysłowiową toczką, kropką. Często miejscowość nie miała nawet nazwy. Pierwsze wywózki były to, pierwsza wywózka lutowa to była wywózka rzeczywiście na Syberię do kraju krasnojarskiego, do Republiki Kom, do obwodu archangielskiego, jurkuckiego. W te okolice trafiali nasi rodacy. Druga deportacja była to już deportacja, która zmierzała do Kazachstanu. Tam trafiły wdowy po zamordowanych oficerach. Tam trafiły ofiary tej deportacji. Wywózka z czerwca 1940 roku to ponownie Republika Komi, kraj archangielski i obszary na wschód od Uralu. I czwarta deportacja, różnie trafiali ci deportowani ludzie i na Syberię, i do Kazachstanu.
Czy możemy też na podstawie dokumentów czy świadectw tych, którzy dziś świadczą, chociaż wiemy, mamy świadomość, że tych osób jest coraz mniej, bo czas leci nieubłaganie. Czy na podstawie dokumentów i świadectw możemy powiedzieć, no za co? Czy ludzie wiedzieli w ogóle, za co zostają wysłani na Syberię, za co ta deportacja, jakieś orzeczenie winy, jak to wszystko wyglądało od strony prawnej również?
Ci ludzie nie odbywali żadnych procesów sądowych. Po prostu zjawiała się trójka NKWD i informowała o tym, że są aresztowani i po prostu podlegają władzy sowieckiej. Wszyscy byli wrogami ludu, podejrzani o to, że mogą zaszkodzić władzy, czyli ludzie inteligentni, elita społeczna. Pierwsza deportacja w sposób szczególny uderzyła w osadników wojskowych oraz cywilnych, w leśników, bo były to osoby uznane po prostu przez władzę sowiecką za wrogów ludu. A w dodatku w przypadku leśników bardzo niebezpieczne, bo w przypadku leśników są to, pamiętajmy, raz, że osoby bardzo dobrze znające teren, lasy, polany, miejsca, w których mogłaby też działać partyzantka antykomunistyczna, tak? A ci leśnicy mogliby skuteczniej to umożliwiać. W dodatku ludzie zaznajomieni z obsługą broni, więc również potencjalnie niebezpieczni z punktu widzenia władzy sowieckiej. No w kwietniu wiadomo, że trzeba było do końca zlikwidować wrogów ludu w postaci wdów, kobiet, które pozostały po straconych w Katyniu oficerach. To, co jeszcze zostało na terenie okupowanej Rzeczpospolitej, tych Polaków też masowo objęto trzecią i czwartą deportacją. Sowieci jako obcy element w czwartej deportacji deportowali wszystkich członków organizacji konspiracyjnych, ich zdaniem bogatych gospodarzy, zamożnych handlowców, tych ludzi, którzy ich zdaniem przejawiali wrogość wobec systemu sowieckiego.
Mamy taki obraz z jednej strony nieludzkiej ziemi, tak często nazywane były te tereny. Z drugiej strony słyszymy o bydlęcych wagonach przepełnionych, choć dokumenty, do których dzisiaj można dotrzeć, no mówią o tym, że te warunki powinny być jednak jakieś ludzkie, ale dokumenty sowieckie, radzieckie to jedno, a świadectwa tych, którzy przeżyli, dzięki Bogu, te czasy wywózki, zesłania, to coś zupełnie innego. Chciałbym zapytać dzisiaj na podstawie świadectw, pewnie kilka osób uda się jakoś przybliżyć, przytoczyć, bo to, że to jest jakaś grupa ludzi, nawet ponad milion, to nie jest masa bezkształtna, ale to są twarze konkretnych osób, które zostały zesłane. Co oni o tym czasie mówią, w jaki sposób oni się wypowiadają i czego też dzisiaj nas uczą, nas współczesnych?
Jeżeli ojciec pozwoli, to pozwolę sobie też na pewną dygresję odnośnie wystawy. Konstruując tą ekspozycję, właśnie postawiliśmy na relacje osób, które przeżyły to i zdążyły o tym dramacie opowiedzieć, bo warto też wspomnieć, że nie wszyscy nasi sybiracy chcą do tego wracać w wypowiedziach, czy to pisząc, czy to mówiąc przed kamerą, czy przed innym środkiem nagrywającym. Natomiast szczęśliwie tych relacji sporo udało nam się zgromadzić w naszych zbiorach i wiele z nich wykorzystaliśmy właśnie na wystawie po to, aby naszego gościa zwiedzającego prowadził nie tekst, plansz, nie narracja historyczna, nie nawet narracja przewodnika, ale właśnie sami sybiracy. To na wspomnieniach, często na żywym głosie, które umieściliśmy w naszych nadajnikach, można usłyszeć te najprawdziwsze historie, trudne często emocje, ale jednocześnie bardzo autentyczne i przekonywujące. I takich relacji mamy bardzo wiele, oczywiście stosownie do wydarzeń opisywanych na wystawie. Te relacje dobraliśmy i można ich bardzo wielu wysłuchać. A sybiracy mówili nam o przeróżnych rzeczach. Mówili nam o szczęśliwym czasie w niepodległej Polsce, którą wspominali z tęsknotą. Mówili nam o bardzo trudnych warunkach pobytu, czy to w Kazachstanie, czy to na Syberii, o warunkach mieszkaniowych, o transporcie, o trudzie pracy, niedostatkach żywności, wody, śmierci. Ale opowiadali nam często też o historiach albo zabawnych, albo przyjemnych. Częściowo ci ludzie byli wtedy też dziećmi, więc im też ten świat kojarzył się z pewnymi psikusami. Te dzieci też musiały jakoś spędzić tam ten trudny czas. Poza traumą, którą był głód, ciągły głód i nieopuszczająca ich myśl o zdobyciu kawałka pożywienia, kawałka chleba, no ten głód też próbowali właśnie w jakiś sposób markować, gasić, a to właśnie przez takie śmieszne z perspektywy oczywiście czasu sytuacje, natomiast rozładowujące w jakiś sposób traumę z ich dziecięcej perspektywy.
Kiedy czytamy świadectwa zesłańców, kiedy tak jak pani wspomina, możemy też posłuchać ich głosu, zobaczyć te twarze, to rzeczywiście przejmująca, no czasem nawet taka paraliżująca atmosfera nas żyjących współcześnie, kiedy bardzo konkretnie, też realistycznie ci zesłańcy mówili, że na przykład podczas podróży grzebano zmarłych w śniegu przy torach szybko, bo pociąg zaraz ruszał. Więc z jednej strony no, ogromny taki bagaż i zaskoczenia, i szoku pewnego, który przeżywali, a z drugiej strony te takie bardzo ludzkie odruchy, no, ktoś zmarł podczas transportu już i ludzie też byli świadomi, że no, nie trzeba się troszczyć tylko o siebie, ale też zadbać o jako tako godny pochówek tego człowieka. Ktoś też pisze, to były warunki nie do życia, ale do umierania i to też nam pokazuje, no, jak to wszystko było. Nie wiem, czy specjalnie aż tak przemyślnie zorganizowane, by tych ludzi po prostu złamać i by się ich pozbyć.
Niewątpliwie los, który zgotowała władza sowiecka obywatelom polskim, którzy zostali wysłani na wschód, było to oczywiście celowe działanie i tak jak ojciec powiedział, no, śmiertelność była ogromna z przepracowania, z niedożywienia, z chorób, też czasami z nieporadności, no bo tak jak we wózce kwietniowej, która objęła same kobiety, często to też, proszę pamiętać, były kobiety z dobrych domów, mające wcześniej służbę, które mogły przy wielu czynnościach korzystać z pomocy. One pozostawione same sobie, bez środków do życia, bez realnej pomocy, miały bardzo niewielkie szanse na to, żeby swoje dzieci i siebie utrzymać przy życiu. One przekraczały tak naprawdę swoje fizyczne możliwości. One były osobami delikatnymi, przyzwyczajonymi do innych warunków życia, no niżeli warunki transportu deportacyjnego czy warunki w Kazachstanie. W Kazachstanie ci ludzie często trafiali do domów miejscowych. I szczęściem, nieszczęściu było to, co podkreślają zresztą nasi Sybiracy, że te rodziny często pomagały im bardzo, zwłaszcza matkom, które musiały wykarmić małe dzieci, utrzymać się przy życiu, oddając łyżkę masła, oddając kawałek chleba, odrobinę mleka, dając po prostu bezpieczny kąt we własnym domostwie, które w przypadku miejscowych rodzin kazachstańskich, małe, obarczone tą miejscową rodziną, dawało skromne możliwości lokalowe. Mimo to dzielili się miejscem, dzielili się ogniem, dzielili się pożywieniem, którego sami mieli niewiele. I to też nasi Sybiracy podkreślają, że ta ludność, przy której byli zakwaterowani, no, była bardzo życzliwa. No, gorzej mieli ci, którzy trafiali rzeczywiście do punktu oznaczonego cyfrą i musieli kopać ziemianki, musieli się zatroszczyć o wszystko. Ciężko to nazwać dachem nad głową, no ale no nawet tego nie posiadali w momencie przyjazdu na miejsce.
Mamy świadomość, że niektórym udało się wrócić z Syberii, z tej zsyłki, z tego nieludzkiego terenu. Czy dzisiaj możemy też powiedzieć, jak wielu osobom to się udało i w jaki sposób? Bo też trudno sobie wyobrazić, jak to, no, jak tego dokonać.
Nasi Sybiracy, opowiadając o tym, dlaczego i w jaki sposób przetrwali, często podkreślają rolę swoich matek i wiarę. Pomagała im prosta wiara w Boga. To często ich przywracało wręcz do życia, bo wielu z nich przechodziło ciężkie choroby, z których praktycznie w tamtych warunkach wyjść nie powinni. A mimo to udawało im się, przeżywali i wracali z nieludzkiej ziemi. No, wielu oczywiście tam pozostało i oczywiście o nich też trzeba pamiętać i w żegnaniu się z tymi ludźmi tam daleko na Syberii, no też oczywiście pomagała wiara. Pomagała wiara w Boga, wiara też w ludzi, którzy w tych trudnych momentach byli dla siebie wzajemnie wsparciem. O obrządkach religijnych oczywiście na zesłaniu nie mogło być mowy, tak? Te wszystkie czynności związane z kultem religijnym musiały się odbywać bardzo, bardzo potajemnie. Oczywiście ludzi chowano po śmierciach, nie na cmentarzach, ale w miejscach, które wyznaczano sobie za osadą. Oczywiście traktowano je z należytą czcią, chowano zmarłych, stawiano krzyż, po czym oczywiście wracano do pracy i do obowiązków, no bo system sowiecki jakby tak organizował tym ludziom życie, że no nie było mowy o jakiejkolwiek żałobie. To, co pomagało bardzo przetrwać, to też wspominanie, takie podtrzymywanie tożsamości poprzez książki, które zdarzało się zabierać niektórym zesłanym, poprzez drobne przedmioty. Z punktu widzenia dzisiejszego nawet, bardzo niepotrzebne w takim miejscu jak zesłanie. Ale one pomagały ludziom pamiętać o pozostawianym domu, jednocześnie żyć nadzieją na to, że jeszcze do niego powrócą. Jak wracali? No, takim światełkiem w tunelu oczywiście dla wszystkich był moment tworzenia armii Andersa. Także ci, którym się udało, oczywiście bardzo długą drogą, wychodzili z armią Andersa. Ci, którzy nie załapali się na wyjście z armią Andersa, bo wiadomo, nie było internetu, tak, nie było telefonów. Kto się dowiedział i kto się zjawił w tym punkcie zbiorczym i kto się udał razem z szeregami Andersa, byli to mężczyźni i kobiety i dzieci. Później jeszcze miał szansę wydostać się tam stamtąd z armią generała Berlinga. I ci sybiracy ostatecznie trafiali też w różne rejony świata. Nie wszyscy wrócili do Polski. Wiele osób pozostało na Zachodzie, nigdy do Polski nie wrócili. Natomiast w tej chwili czują się sybirakami, kontaktują się też z naszym muzeum, chcą też mówić o swoim doświadczeniu.
A czy możemy, przepraszam Pani Moniko, czy możemy dzisiaj powiedzieć, jak wielu jeszcze żyje sybiraków? Czy z jak wieloma, to będzie jakaś taka może bardziej wymierna informacja, z jak wieloma sybirakami Państwa muzeum ma kontakt?
Ciężko nam tutaj mówić o liczbach, dlatego że sybiraków, tak jak powiedziałam, mamy na całym świecie. Nawet w Polsce ciężko ich policzyć, dlatego że nie wszyscy sybiracy funkcjonują w ramach Związku Sybiraków. Łatwiej jest policzyć tych zrzeszonych, ale pozostają jeszcze ci niezrzeszeni z różnych powodów w związku. Niestety nie jesteśmy w stanie tego precyzyjnie określić. My staramy się utrzymywać relacje z wszystkimi żyjącymi sybirakami, zwłaszcza ze związkami, bo z nimi mamy najprostszy i najlepszy kontakt, bo w każdym większym polskim mieście jest związek sybiraków, są też oddziały w miastach mniejszych. Ci państwo jeszcze naprawdę bardzo prężnie działają w tych związkach. Co więcej, tę rolę przejmują już ich dzieci, a nawet wnuki. Istnieje też wspólnota w naszym mieście wnuków sybiraków, która to coraz prężniej działa. Też współpracuje z naszym muzeum. To jest taka nadzieja na to, żeby i pamięć była podtrzymywana, i wiedza upowszechniana, i też żeby ci sybiracy, którzy niestety, zwłaszcza w ostatnim czasie, bardzo szybko odchodzą, bardzo szybko nas opuszczają, co pokazał chociażby okres świąteczny, w którym staraliśmy się dotrzeć do naszych sybiraków. Okazuje się, że wielu z nich w przeciągu dosłownie kilku miesięcy od nas odeszło. Zatem to też nadzieja dla tych odchodzących, że ktoś po nich przejmie tę ważną rolę i ta pamięć pozostanie.
Za kwadrans 19. Dzisiaj nasze rozmowy, drodzy Państwo, nieco krótsze, ponieważ o 19.00 transmisja z Warszawy. Dlatego już teraz zapraszamy do telefonowania do studia telewizyjnego. Numery telefonów na ekranach już za moment się wyświetlą. Natomiast dla słuchaczy 56 657 0011, 657 0012, odpowiednio dla Polski Północnej i Południowej. Telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 i 402 końcówka. I dla widzów i słuchaczy spoza granic Polski dwa numery 48 56 657 0013 i 14. Naszym gościem jest pani Monika Szarejko, kierownik działu wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Zesłańcy Sybiru, historia i pamięć, taki temat dzisiaj podejmujemy. Zanim telefony, są już telefony, tak? Prosimy bardzo zatem. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Michał z Prudnika.
Witam panie Michale.
Ja przy tej okazji chciałem przypomnieć pewną postać i to warto jeszcze teraz, bo jest to postać żyjąca. To jest ksiądz prałat Edmund Cisak. To jest Sybirak i wieloletni proboszcz sanktuarium Matki Boskiej Sybiraków w Grodźcu. To jest ksiądz, który jest bardzo zasłużony dla Sybiraków, dla ojczyzny i dla kościoła, szczególnie lokalnego, ale dla Sybiraków szczególnie też, którego warto jest przy takich okazjach przypominać i z cienia wyciągać. I mam nadzieję też, że to jest postać znana naszemu gościowi. Ja tylko tyle pokrótce. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Panie Michale, jest Pan jeszcze?
Tak.
To są jakie tereny?
To jest Opolszczyzna.
Opolszczyzna.
Grodzie jest na Opolszczyźnie.
Ale tak, tak. Dobrze. Dziękuję serdecznie za ten głos. Pozdrawiam.
Uprzejmie. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Pani Moniko.
Nie miałam przyjemności z księdzem prałatem rozmawiać, tak? Bardzo chętnie widzimy wszystkich lokalnych działaczy, zwłaszcza tak znamienitych jak ksiądz prałat u nas w muzeum. I w tej chwili to mogę tylko skierować apel, żeby wszyscy, którzy w jakiś sposób czują się związani z doświadczeniem Sybiru, ci bardziej znani i szanowani Sybiracy, ci zwykli, którzy być może nas teraz oglądają, zgłaszali się do naszego muzeum, bo z pewnością wiele wspomnień, wiele relacji przechowują jeszcze w swoich szufladach. My bardzo chętnie byśmy te relacje gromadzili, wykorzystywali, pokazywali szerszemu gronu odbiorców. Z pewnością Państwo posiadacie jeszcze w swoich zbiorach pamiątki, czy to z okresu sprzed wywózki, czy z deportacji, które też zapraszam do tego, by w naszym muzeum umieszczać, tak? Mamy na szczęście takie możliwości, które wszystkim tym rzeczom, zarówno przedmiotom, jak i dokumentom, zdjęciom, są w stanie zapewnić trwały żywot. I zwracam się tutaj z ogromną prośbą o to, aby kontaktować się z nami. My chętnie takie darowizny przejmujemy, pokazujemy. I to jest też szansa dla Państwa, dla wszystkich pokoleń, by coś z tego trudnego bądź co bądź doświadczenia przetrwało.
Dziękuję. Też taka refleksja. No, ksiądz był jako pewnie dziecko albo młody człowiek w obozie na Syberii jako zesłaniec i to powołanie kapłańskie jednak Pan Bóg jakoś w to serce wlał, więc to też piękny przykład. Bardzo dziękuję. Jest kolejny telefon. Prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krystyna z Białegostoku. Witam ojca.
Witam.
I panią kierownik muzeum.
Pani Krystyna.
Właśnie dwa tygodnie temu zwiedzałam siostrę do muzeum, bo tam troszeczkę, no jestem córką i wnuczką Sybiraków. Trochę tam swoich pamiątek oddaliśmy, mieliśmy zaproszenie. Naprawdę jest ciekawe zrobione. Taki przekrój tych dramatycznych wywózek narodu polskiego na Syberię. I chciałam tylko jeszcze panią kierownik zapytać, bo tam naprawdę właśnie dużo jest tych takich wspomnień, jak chodziliśmy po tym muzeum. to tak ja lubię tak to w ciszy i w samotności wysłuchać. Czy jest możliwość wysłuchania tych wspomnień gdzieś tak w domu? A drugie pytanie, czy te pamiątki, które przekazałam po swoich zbierankach, tylko mojej mamie, która była wywieziona wraz z babcią i z trójką braci na Syberię, i po dziadku, który był z drugiej strony, no bo w staty ojca był internowany, bo wszedł na punkt mobilizacji, a drugi wróg niestety zagroził im drogę i był w obozie pracy. No dzięki Bogu udało mu się Katynia uniknąć, no i poszedł z armią Deszcza, trafił do armii Andersa. I teraz jestem właśnie tam, oddała trochę pamiątek, trochę zdjęć. Czy te pamiątki też będą gdzieś udostępnione, czy tylko będzie może jakiś katalog?
Mhm, dziękujemy Pani Krystyno.
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę Pani Moniko, Pani Kierownik.
Pani Krystyno, ciężko by nam było udostępniać wszystkie nasze materiały do odsłuchiwania w warunkach domowych, natomiast mogłyby Pani w ciszy wysłuchać tych materiałów, chociażby u nas w pracowni. Jeżeli miałaby Pani taką potrzebę, wystarczy się po prostu do nas zgłosić i zupełnie indywidualnie mogłaby Pani tych relacji wysłuchać, niekoniecznie na wystawie. Natomiast jeżeli chodzi o pamiątki, wszystkie pamiątki, jakie gromadzimy po sybirakach, to one w znacznej części zostały wykorzystane na wystawie, natomiast jeszcze większy zasób jest chroniony w naszych magazynach. A to dlatego, że no, niemożliwością jest pokazanie wszystkiego, dlatego że nadmiar po prostu mógłby zaszkodzić samemu przekazowi wystawy. Proszę też pamiętać, że eksponaty na wystawie no, czasami podlegają takiej wymianie konserwatorskiej i to też zawsze jest jakaś taka okazja, żeby te eksponaty wymieniać. My te eksponaty zbieramy również po to, by za jakiś czas, w momencie kiedy sala naszych wystaw czasowych zafunkcjonuje, tworzyć też wystawy tematyczne, w ramach których część tych rzeczy na pewno zostanie pokazana szerszemu gronu. Te wszystkie materiały, dokumenty, przedmioty, zdjęcia, one też służą naszym bieżącym pracom naukowym. One są opracowywane, służą wyjaśnianiu pewnych zawiłości, zapytań, które do nas bardzo licznie trafiają w związku z rodzinami deportowanymi. Także to wszystko ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania i muzeum, i państwa, bo to wszystko służy. Natomiast no, oczywiście nie wszystko może się znaleźć w tej chwili na wystawie stałej. A co do konkretnie przekazu, który Pani nam ofiarowała, musiałabym po prostu znać nazwisko, żeby ewentualnie coś więcej powiedzieć. Ale zapraszam Panie z Białegostoku. Bardzo chętnie wszystko wyjaśnimy i pomożemy.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maria i Telewizja Trwam. Halo.
Halo, Jezus Chrystus i Maria zawsze i dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Wrocławia.
Prosimy Pani.
Ja witam ojca prowadzącego i panią, która prowadzi ten przejmujący, piękny wykład o Sybirze. Dla mnie jest to temat nie tylko przejmujący, bolesny, ale pasjonujący. I chciałam dorzucić do tego, co zostało już powiedziane przez moich przedmówców i panią, do tego tematu syberyjskiego, że jeżeli przed 17 rokiem Syberia była dla polskich zesłańców dotkliwą karą, taką dyscyplinującą Polaków, ciągle ubiegających się o swoją wolność, to te masowe wywózki w 40 roku, po 39 roku stały się instrumentem zagłady naszych elit, naszego narodu, formą eksterminacji przeciwników politycznych i sposobem na czerpanie zysków z niewolniczej pracy w łagrach i w obozach przymusowej pracy, gdzie obowiązywały te wyśrubowane normy robocze i panowały nieludzkie warunki, o czym pani już mówiła. Ale chciałam jeszcze zwrócić uwagę na taką rzecz. Jeżeli w XIX wieku po zsyłkach powstaniowych wiedza o Sybirze stała się takim tematem jednoczącym Polaków i kształtującym tożsamość narodową w warunkach niewoli, to teraz wydaje mi się, że ta wiedza o Sybirze jakoś tak niknie i jest mało znana. Chciałam wobec tego przypomnieć jeszcze kilka postaci bardzo ważnych. Marian Jonkajtys, postać bardzo znana, autor wzruszającego hymnu Sybiraków z muzyką Czesława Majewskiego, ale także modlitwy Sybiraków i wielu pięknych tekstów. Sam był zesłańcem, urodził się w rodzinie nauczycielskiej, powrócił. Ale co chciałam powiedzieć o Marianie Jonkajtysie? Był dyrektorem teatru, także uczestnikiem słynnych podwieczorków przy mikrofonie. Był współpracował z Pagartem, był wykładowcą na Wyższej Szkole Teatralnej, ale w stanie wojennym został zwolniony i po wprowadzeniu stracił pracę i stanowisko w teatrze. Wtedy zajął się metaloplastyką i razem z żoną, Reną Rolską, stworzył wiele ikon sławnych Polaków, lecz najpiękniejsze i najbardziej znane były różańce syberyjskie, których paciorki miały kształt wagoników z nazwami miejsc zesłań i sowieckich łagrów. Jeden z takich różańców został ofiarowany papieżowi Janowi Pawłowi II. Chciałam także przypomnieć Beatę Obertyńską, słynną poetkę, bardzo piękną postać, autorkę wielu przepięknych tekstów o Syberii, której doświadczenia, przejmujące doświadczenia Sybiru łączą się z zachwytem nad pięknem przyrody syberyjskiej. Beata Obertyńska przeszła szlak bojowy przez Iran, Palestynę, Egipt i napisała wspomnienia w domu niewoli, o których ktoś powiedział, że należałoby je przeczytać przed wszystkimi innymi. Po wojnie mieszkała w Londynie i pisała powieści i wiersze. Jeszcze chciałam jedną wspomnieć postać. Mało znaną to jest nauczycielka. Nazywa się Rudawcowa. Jest autorką, bo wśród tych właśnie Sybiraków było wielu, którzy pisali wspomnienia.
Pani Mariu, tutaj postawimy taką małą kropkę. Zapraszam do Radia Maria o 21.30, by też może zatelefonować. Będzie wtedy więcej czasu, a teraz musimy powolutku kończyć. Ten czas rozmów niedokończony, dlatego chciałbym pani podziękować, a pani Monice, która jest naszym gościem, no dać takie słowo, minutkę dosłownie na podsumowanie.
Szanowni Sybiracy, drodzy telewidzowie, telewizji Trwam, ja z tego miejsca chciałabym serdecznie zaprosić do Białegostoku, do Muzeum Pamięci Sybiru, po to, żeby przynajmniej w części poznać to trudne doświadczenie Sybiru. Wszystkich Państwa nie mogących być może też do nas dotrzeć, zwłaszcza Sybiraków, ich rodziny, zachęcam też do przekazywania darowizn, czy to przedmiotowych w formie tych bezcennych dla nas pamiątek, czy też pieniężnych. Myślimy, że dzięki temu uda nam się zachować pamięć dla przyszłych pokoleń i temat Sybiru już nigdy nie pozostanie nieznany bądź zakazany. I dziękuję bardzo Państwu za uwagę.
Dziękuję również za przyjęcie zaproszenia do naszego studia. Tak jak wspomniałem, temat będziemy kontynuowali o 21.30 w Radiu Maryja, Zesłańcy Sybiru. Historia i pamięć. Teraz była z nami pani Monika Szarejko, kierownik działu wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Bardzo serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem.